Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o promieniowaniu, a ściślej o promieniowaniu rentgenowskim. Nadal jest ono badane i coraz szerzej stosowane w wielu dziedzinach. Analizują promieniowanie rentgenowskie astronomowie, bo pewna kategoria gwiazd emituje te fale. Fizycy natomiast przede wszystkim używają tego rodzaju promieniowania między innymi do analizy struktury materii. Do czego jeszcze wykorzystywane jest odkrycie Konrada Röntgena? O tym za chwilę w rozmowie z moim i Państwa gościem. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj profesor Andrzej Andrejczuk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Spotykamy się, ponieważ publikacja, której jest pan współautorem, zdobyła prestiżowe wyróżnienie 2018 Innovation Award. Czego dotyczy to wyróżnienie? Spróbujmy na początek wyjaśnić.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem powiedzieć, że to jest specjalny element optyczny, dyfrakcyjny, za pomocą którego w tej publikacji piszemy o takim elemencie dyfrakcyjnym, który pozwala na bardzo silne zogniskowanie promieniowania rentgenowskiego. Ten element jest niezwykle mały. To jest tak naprawdę obiekt o wysokości, ten, który ogniskuje, o wysokości 30 mikrometrów i grubości 6 mikrometrów. Ale jego struktura jest taka, że potrafi na odległości 1 mm zogniskować promieniowanie rentgenowskie o energii 16 kiloelektronowoltów do ogniska o rozmiarach poniżej 10 nanometrów w dwóch wymiarach.
Co to znaczy?
Co to znaczy?
Że tak się ogniskuje. Jakie to są odległości?
Znaczy 10 nanometrów to jest już powiedzmy 10 razy odległość pomiędzy atomami w normalnej materii. To są tego typu odległości. I dzięki temu, że mamy takie małe ognisko, można robić różnego rodzaju obrazowanie za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Zresztą promieniowanie rentgenowskie od początku służy do obrazowania.
No właśnie, takie duchy. No bo jak sobie przypomnimy opisy historii, jak zostały odkryte zostało to promieniowanie, no to też właśnie coś się wydarzyło, raptem ta klisza była naświetlona i okazało się, że określone aparatury czy określone urządzenia emitują niewidzialne promieniowanie.
Tak, to się stało przez przypadek. Tak naprawdę rentgen badał promieniowanie z tak zwanej rury, zapomniałem nazwy.
Próżniowej.
Próżniowej, gdzie puszczało się prąd elektryczny pod dużym napięciem i wtedy nie wiedziano, że ona emituje promieniowanie rentgenowskie, ale właśnie zaczernianie kliszy związane z tym, a potem ślad pewnych elementów na kliszy naprowadził rentgena na to, że to jest jakieś nowe promieniowanie, którym można prześwietlać choćby ciało ludzkie. Faktem jest, że to się bardzo mocno wykorzystywało w medycynie. Do dzisiaj się wykorzystuje promieniowanie do prześwietlania człowieka.
Ale mimo, że mamy już inne urządzenia, które też pozwalają człowieka zobrazować, to jednak nadal ta lampa rentgenowska, ten aparat rentgenowski jest wykorzystywany.
Tak, mamy nowe metody obrazowania typu magnetic resonance, czyli obrazowanie rezonansu magnetycznego. Ale nadal używamy tomografów komputerowych, które wykorzystują promieniowanie rentgenowskie, bo one dają dokładniejszy obraz i są pod tym względem lepsze. Ale prześwietlać można nie tylko człowieka, ale również inne obiekty. Można zajrzeć do jakiejś materii, która ma niejednorodną strukturę, badać kryształy za pomocą tego promieniowania, albo na przykład prześwietlać ciężarówki, które wiozą towary i patrzeć, co jest w środku. To się wszystko dzieje za pomocą promieniowania rentgenowskiego.
Także badać tę, jak pan powiedział, strukturę materii, co jest ważne przy konstruowaniu wielu obiektów albo takich urządzeń, które nie mogą zawieść człowieka.
Tak, na przykład prześwietla się filary mostów, konstrukcje stalowe, jakość spawów. Do tego się wykorzystuje czasami źródła izotopowe zamiast promieniowania rentgenowskiego, ale ostatnio buduje się coraz lepsze źródła i się częściej wykonuje to za pomocą tak zwanych, no po prostu promieniowania rentgenowskiego. Ja bym tu chciał powiedzieć, że to jest technika i że tak powiem duże obiekty, ale właśnie promieniowanie rentgenowskie coraz częściej jest wykorzystywane do do badania materii, znaczy ono zawsze było wykorzystywane do badania materii, bo struktura kryształów została poznana dzięki temu promieniowaniu. Ale próbujemy poznawać coraz bardziej niedostępne struktury i takim przykładem jest to, że za pomocą promieniowania rentgenowskiego, emitowanego nie już z lamp rentgenowskich, tylko ze specjalnych urządzeń nazywanych synchrotronami, poznajemy strukturę białek. Ich uporządkowanie atomów w tych białkach jest poznane dzięki temu, że hoduje się kryształy z tych białek. To są duże cząsteczki, gdzie liczba atomów na cząsteczkę jest 10 albo 50 tysięcy. Z tych cząsteczek buduje się bardzo mozolny sposób monokryształy, a potem za pomocą promieniowania rentgenowskiego robi się dyfrakcję. Z obrazu dyfrakcyjnego rekonstruujemy położenie atomów w cząsteczce.
Czyli w ten sposób możemy poznać strukturę białek.
Tak. To jest podstawowa metoda ich badania za pomocą promieniowania rentgenowskiego, ale szereg białek nie chce podlegać krystalizacji. Próbuje się...
Uparło. Nie będziemy budować kryształu.
Nie udaje. Nie udaje. One mają taką strukturę, że jakoś na razie nie odkryto metod, żeby z nich zbudować duże molekularne kryształy. I jest idea, żeby za pomocą promieniowania rentgenowskiego badać pojedyncze cząsteczki tych białek, ogniskując promieniowanie rentgenowskie do powiedzmy niedużych...
Na niewielkiej przestrzeni.
Na niewielkiej przestrzeni, ale tu głównie chodzi o natężenie. Żeby było wystarczająco duże, że obraz dyfrakcyjny na pojedynczej cząsteczce może być zarejestrowany na detektorze, który jest w jakiejś odległości od tej cząsteczki. I potem na podstawie wielu zdjęć takich cząsteczek, które w sposób przypadkowy są wrzucane w wiązkę, zrekonstruować ten obiekt. Podobnie się dzieje w tomografii komputerowej, kiedy prześwietlany człowiek jest z różnych stron i komputer na podstawie tych danych takich absorpcyjnych, które są umieszczone po drugiej stronie źródła, rekonstruuje gęstość ludzkiego ciała. Podobnie tutaj, przy czym warto zaznaczyć, że do takiego obrazowania potrzebne jest tak silne promieniowanie, że ono niszczy tą cząsteczkę. I w związku z tym był problem, jak to w ogóle przejść, bo przecież cząsteczka się zmienia i wtedy obraz dyfrakcyjny już jest inny. Ale dzięki wynalezieniu albo zbudowaniu nowych źródeł promieniowania rentgenowskiego, jeszcze lepszych niż synchrotrony, tak zwanych laserów na swobodnych elektronach, które już się buduje na świecie, można uzyskać tak krótki impuls promieniowania rentgenowskiego o energiach rzędu kilkunastu kiloelektronowoltów, że pomimo tego, że ten impuls przychodzi, ulega dyfrakcji na cząsteczce, to ten obraz dyfrakcyjny jest niezaburzony poprzez zmiany struktury tej cząsteczki, bo ona się rozpada w czasach dłuższych niż ten impuls. On robi dyfrakcję, ucieka z cząsteczki, dopiero później ona się rozpada. Na tej zasadzie, robiąc wiele takich eksperymentów, to są dziesiątki tysięcy albo nawet setki tysięcy zdjęć dyfrakcyjnych, można będzie zrekonstruować tą cząsteczkę. Takie przynajmniej są plany.
Czyli chodzi o to, żeby po pierwsze tę cząsteczkę w odpowiedni sposób skoncentrować, a po drugie, żeby to był tak krótkotrwały impuls, żeby stworzyć zdjęcie jeszcze przed destrukcją białka.
Tak, dokładnie tak. Przy czym cząsteczki się nie koncentruje, tylko pojedyncze stara się wprowadzić wiązkę. I tutaj są różne techniki, które na pewno by pomogły w prędkości zbierania danych, bo takie przypadkowe rzucanie to musi być synchronizacja. To są tak krótkie impulsy, że takie przypadkowe rzucanie spowoduje, że część danych i część energii tego akceleratora i tych impulsów pójdzie na marne. Więc staramy się te rzeczy...
Przypadkowo, żeby nie było nieprzypadkowe.
Tak, tak, tak. W tym sensie.
Także zadziwiające działanie musi zostać podjęte, żeby udało się uzyskać ten obraz. Mówimy tutaj o takich substancjach, które nie są na tyle trwałe, żeby pochłonąć promieniowanie i dać obraz.
One nie są trwałe. Białka w ogóle są nietrwałe. Nawet kryształ molekularny z nich zbudowany, jeśli da się zbyt dużą wiązkę, silną wiązkę promieniowania rentgenowskiego, ona się rozpada. Więc w tych eksperymentach z promieniowaniem synchrotronowym trzeba tak dobierać natężenie, żeby ten kryształ przeżył przez przynajmniej jakiś czas i żeby nie ulegał degeneracji. Wtedy można uzyskać właściwą informację. W tym przypadku właśnie jest odwrotnie. Chcemy dać tak silną wiązkę, już, ale tak krótki impuls promieniowania, żeby ten problem rozpadania się tej cząstki już nie był problemem.
I między innymi na tym się pan skupia i za to zostało przyznane to wyróżnienie.
To znaczy, nasza, jak pan mnie pyta o promieniowanie rentgenowskie, w ogóle to tak. W ten sposób mówię, ale ta publikacja, o której jest mowa w tej nagrodzie, to jest publikacja za zogniskowanie promieniowania rentgenowskiego do obszaru poniżej 10 nanometrów. To nie jest tak, że nikt wcześniej tego nie robił. Robiono to za pomocą elementów optycznych, które mają niewielką wydajność. Soczewka Lałego, znaczy wielowarstwowa soczewka Lałego ma tą własność, że ma bardzo dużą wydajność ogniskowania. Ona jest nieduża i tylko część promieniowania w zasadzie można by wykorzystać, ale wydajność, którą ma, pozwala na to, że uzyskuje się w ognisku bardzo duże natężenie. I to ognisko, taki mały obiekt zogniskowanego promieniowania jest jakby wtórnym źródłem promieniowania. Można uznać, że to jest jakiś punktowy, no w miarę punktowy źródło, którym możemy oświetlać inne obiekty. I w tej pracy jest pokazane, że za pomocą takiego ogniska, jak używając takiego projekcyjnego obrazowania, można było zobaczyć wnętrze jakichś tam niewielkich komórek, które tylko przykładowo były badane, żeby zobaczyć, co w ogóle działa. I im bliżej przesuwamy ogniska ten obiekt, tym mamy większe powiększenie na ekranie. Tak jak z latarnią na przykład na ulicy, kiedy daje nam cień i jesteśmy blisko źródła, to ten cień robi się bardzo duży. To na tej zasadzie to działa.
Po co to wszystko jest robione? Powrócimy do tej kwestii za chwilę. profesor Andrzej Andrejczuk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Panie profesorze, na czym polegają pana badania? Czy to pan to wymyśla, siedzi tam przy biureczku i tak wychodzi panu z dedukcji, z analizy tego wszystkiego, o czym pan dysponuje i udaje się te rzeczy konstruować, czy raczej no jednak jest ta lampa rentgenowska, są materiały i próbuje pan te soczewki odpowiednie zbudować?
Ja jestem doświadczalnikiem, to znaczy zawsze używamy jakiejś rzeczywistej aparatury do badań. Jeśli chodzi o te sprawy związane z soczewką rentgenowską, to historia jest taka, że ja w przeszłości, na początku 2000 roku, współpracowałem z doktorem Jackiem Krzywińskim w ośrodku w Niemczech, w Hamburgu, tak zwany DAISY, Deutsche Elektronen Synchrotron. Myśmy tam pracowali nad badaniem zniszczeń materiałów przez silne promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez pierwszy rentgenowski laser na swobodnych elektronach w tym paśmie. Potem Jacek Krzywiński wyjechał do Stanów, do lasera na swobodnych elektronach w Kalifornii, a ja tutaj pracowałem dalej w Białymstoku. Okazało się, że w DAISY jest grupa, która produkuje właśnie takie soczewki wielowarstwowe. Ponieważ Jacek zaczął się zajmować optyką rentgenowską, to zaimplementował pewną metodę liczenia propagacji promieniowania elektromagnetycznego rentgenowskiego przez takie materiały. I myśmy wspólnie nad tym pracowali. Trzeba było stworzyć programy, które są w stanie w różnych konfiguracjach liczyć tą propagację i zbierać te dane i na podstawie tego wyciągać wnioski. To był nasz główny wkład w rozwój tych elementów, bo my z panią Saszą Bajt, która jest tutaj wiodącą osobą w pracach nad tego typu elementami, ona napyla te warstwy. Bo my tu w Białymstoku nie mamy takiej aparatury. Ta aparatura jest w Hamburgu. Te soczewki muszą być wykonane z niezwykłą precyzją. Te warstwy mają, które są nakładane jedna na drugą, żeby zrobić z tego taki element dyfrakcyjny, mają
taką kanapkę.
Mają grubość rzędu 2 nanometrów albo i mniej. A tych kanapek jest około 40 tysięcy. A pomimo wszystko to zajmuje wysokość 30 mikrometrów. I ta soczewka będzie dobrze działać, zresztą doświadczenia to pokazały, że jeśli są jakieś błędy w napylaniu, coś jest nie tak, to soczewka nie działa tak jak powinna. I były wcześniejsze eksperymenty, ja uczestniczyłem w części tych eksperymentów, ale głównie to, żeśmy patrzyli, jak będzie wyglądał obraz na dalekim ekranie, po tym jak taka soczewka zostanie ustawiona w wiązce promieniowania rentgenowskiego i na podstawie tych informacji na dalekim ekranie staraliśmy się wywnioskować, co się z soczewką dzieje nie tak. No i to był właśnie nasz główny wkład w rozwój tych elementów optycznych. Niestety nie produkujemy ich, nie mamy takiej aparatury.
A szkoda?
Szkoda, dlatego że
to jest przyszłość. W jakim sensie?
W takim sensie, że materiały nanostrukturalne, to jest właśnie napylanie takich cienkich warstw, pokazuje, że te materiały można wykorzystywać na różne sposoby.
Nanorurki, nanotechnika, no wiele się teraz dzieje w tej sferze.
To prawda. My tutaj mówimy tylko o warstwach. Akurat w tym przypadku to jest po prostu napylanie, nie robienie małych obiektów w sensie 3D, tylko robienie małych obiektów w sensie 1D. Bo technika jest następująca. To jest element, który ma mieć grubość optyczną 6 mikrometrów, a my napylamy bardzo duże warstwy, rzędu kilkunastu milimetrów. Więc napyla się strukturę warstw na początku, a potem z tego się wycina taki mały element, który potem można wykorzystać do ogniskowania. Istotą, ludzie robią przecież takie rzeczy, to przecież nie pierwszy raz ludzie napylają. Od dziesiątków lat te techniki są znane. Istota tej soczewki jest taka, że te warstwy powinny mieć, idąc do góry, odpowiednie nachylenie. I jak na razie nie ma takich opracowanych metod, które pozwalają regulować i grubość warstwy, bo tą można regulować poprzez dłuższe napylanie, ale jednocześnie, żeby ona była nachylona odpowiednim kątem do poprzednich warstw i żeby to tak narastało zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi, jak to powinno być. I pani Sasza Bajt wymyśliła, jak to się robi. Jak się napyla na takiej podkładce te kolejne warstwy, to w obszar napylania wprowadzana jest przesłona. No i z racji tego, że ta przesłona ma ten cień odpowiedni, to na granicy tej przesłony siłą rzeczy napylanie jest pod kątem. Regulując położeniem przysłony i wysokością, opracowała metodę taką...
Czyli jakby skręcamy materię w stosunku do siebie. Jedna warstwa nad drugą.
Tak, nachylamy bardziej. I dzięki temu można uzyskać element, który ma wydajność rzędu 60% dyfrakcji. Bo
jest... No właśnie, co to jest ta dyfrakcja i do czego ona jest wykorzystywana? Dlaczego jest tak istotna?
Dyfrakcja to jest naturalny proces oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią. Każde promieniowanie ulega dyfrakcji. Czyli po prostu rozpraszaniu się na elementach materii, czy na atomach. I w zależności od tego, jaki jest układ tych atomów, to możemy stwarzać to, że fala propagując się po tym uginaniu na tych elementach w przestrzeni, może interferować. To znaczy w pewnych miejscach natężenie będzie się, że tak powiem, zwiększać, amplitudy będą zgodne drgań pól elektrycznych i uzyskujemy silne promieniowanie w jednych miejscach, natomiast jego małe natężenie...
Coś w rodzaju kodu kreskowego takiego, delikatnie przybliżając.
Jak pan powie mi, że obraz dyfrakcyjny to jest kod kreskowy, to no podobny, bo to są kreski, gdyby to było jednowymiarowe. No, ale to dalekie
porównanie.
To takie porównanie.
Dalekie porównanie, ale pozwalające większości słuchaczy wyobrazić sobie, na czym to wszystko polega.
No, chyba tak.
Czyli robimy to po to, żeby poznać strukturę materii i jak się okazuje, nie tylko tę nieożywioną, ale już mamy takie metody i takie urządzenia, które pozwalają nam wchodzić w tę materię ożywioną.
To znaczy te cząsteczki białek to nie są, znaczy one... funkcjonują, w sensie jak są uwodnione, to są normalnymi białkami, takie jakby funkcjonowały w naszych organizmach, ale to nadal są cząsteczki. To znaczy bez wątpienia używanie, czy rozwój optyki rentgenowskiej o rozwój mikroskopii rentgenowskiej pozwoli nam na dokładniejsze obrazowanie organizmów żywych, czyli komórek tak naprawdę. Bo promieniowanie rentgenowskie ma znacznie krótszą długość fali niż promieniowanie widzialne. W związku z tym tak zwany limit dyfrakcyjny, czyli najmniejszy rozdzielczość, tak powiem, obrazowania jest tutaj dużo lepsza niż w przypadku promieniowania widzialnego. I ponadto promieniowanie rentgenowskie pozwala na to, że możemy się odpowiednio dobierając energię ustawić na odpowiednie atomy, które mają robić rozpraszanie tego promieniowania. I wtedy mamy większe możliwości, dokładniejsze obrazowanie.
Czyli poznajemy budowę, poznajemy, jeśli będziemy już dysponowali takimi narzędziami, to nawet będziemy mogli zaobserwować pewne procesy, które zachodzą w tych białkach. Ja wiem, że to daleka przyszłość. A czy taka możliwość będzie?
Wie pan, to mi trudno powiedzieć teraz. Po pierwsze, promieniowanie rentgenowskie, jak jest silne, to jest szkodliwe.
Absolutnie.
W tym sensie, że organizm żywy, który byłby naświetlony bardzo silnym promieniowaniem rentgenowskim, no to ulega degradacji, a komórka prawdopodobnie śmierci. Więc trudno wtedy by badać procesy życiowe. Do tego trzeba używać delikatniejszych rzeczy. Być może do tego potrzebne byłyby lepsze detektory niż silne promieniowanie, które zbierają w sposób wydajny to promieniowanie i na podstawie tych obrazów, czy dyfrakcyjnych, czy projekcyjnych, rekonstruują to, co jest w środku. Ale można sobie pomyśleć o tym, że jakieś obrazowanie funkcji życiowych mogłoby być, gdybyśmy na przykład obrazowali komórki, o których wiadomo, że przechodzą pewien proces życiowy, i obrazowali je, niszcząc je za każdym razem, w różnych fazach. I wtedy moglibyśmy obserwować, co się dzieje, jeśli potrafimy to kontrolować i wiemy, w jakiej fazie, powiedzmy, przemiany czy jakiejś reakcji ta komórka jest. To takie coś mógłbym sobie wyobrazić. Tak.
Taka może być przyszłość, ewentualnie. Ale musimy ciągle udoskonalać narzędzia, które pozwalają nam tego rodzaju badania prowadzić.
Doskonalamy. Naprawdę te nowe źródła promieniowania rentgenowskiego, którymi są synchrotrony i lasery na swobodnych elektronach to jest dużo więcej niż lampa rentgenowska.
No właśnie, czym się różni taki zwykły laser od tego laseru na wolnych elektronach?
Tym, jaki laser? Mówi pan o optycznym laserze?
Nie, nie, no tak,
optycznym. O synchrotronie pan mówi? Czy...
Też, no, posługuje się pan pewnym pojęciem, że mamy laser...
Na swobodnych elektronach.
Na swobodnych elektronach. To jak go porównać z tym laserem, który czyta na przykład płytę Blu-ray?
Wielkością. On ma czasami ze 3 kilometry długości. Dlatego, że ten laser działa na takiej zasadzie, że najpierw trzeba elektrony przyspieszyć do bardzo wysokich energii. Rzędu giga elektronowoltów. A później tą wiązkę elektronów przepuścić przez specjalny długi magnes, który ma 100-150 metrów długości. Ma tych magnesów, które zmieniają polaryzację, biegunowość bardzo dużo. I paczka elektronów musi być odpowiednio przygotowana. Musi być gęsta, mieć odpowiednią energię taką, żeby wszystkie elektrony w tej paczce miały taką samą energię. I po przeleceniu przez ten magnes, znaczy w trakcie lotu tej paczki przez ten magnes, a paczka leci z prędkością różniącą się od prędkości światła na 5. miejscu po przecinku, na skutek oddziaływania pól magnetycznych zewnętrznych i tego promieniowania, które na początku jest generowane, paczka sama się porządkuje. Są procesy, które powodują, że ładunek fragmentuje się na takie płatki, które są odległe od siebie o długość fali, którą promieniują. I w związku z tym to promieniowanie robi się koherentne.
Takie bardzo jednorodne.
Bardzo jednorodne, doskonałe do obrazowania dyfrakcyjnego. Takie jest najlepsze. I dalej następuje, im większe porządkowanie, tym silniej promieniuje, a im silniej promieniuje, tym bardziej się porządkuje. Na końcu undulatora robi się tak silny impuls promieniowania, że możemy go wykorzystać do takich obrazowań, o których mówiliśmy wcześniej, że jednym impulsem możemy zarejestrować obraz dyfrakcyjny pojedynczej cząsteczki.
I do tego jest potrzebny ten laser, który jest troszeczkę inny od tego lasera, który
jest
zwykle na co dzień
widzimy. Dlatego, że
widzimy.
Laser taki, który odczytuje CD, działa na zasadzie emisji promieniowania przez półprzewodnikowe elementy i to jest promieniowanie energii rzędu elektronowoltów, a promieniowanie rentgenowskie emitowane przez laser na swobodnych elektronach w paśmie rentgenowskim, bo lasery mogą emitować... W zależności od energii elektronów i rozmiarów magnesu mogą promieniować różne długości fali. Je się wykorzystywało do promieniowania terahercowego, promieniowania podczerwonego. One są znakomitymi źródłami promieniowania w bardzo szerokim zakresie. Ale rentgenowskie jest najcenniejsze, bo takich źródeł do tej pory nie mieliśmy. No więc dlatego konstruujemy je dla tych energii. One muszą być długie, bo wtedy energia elektronów potrzebna jest znacznie większa.
Takie rzeczy stworzono, taki laser mógł też powstać swego czasu. Dyskutowało się o tym, żeby zbudować taką instalację w Białymstoku. To byłaby jedna z dwóch funkcjonujących w Europie, bo jedna jest chyba w Niemczech właśnie, tak? Ale do tej kwestii, jeśli panie profesorze, powrócimy za chwilę.
Dobrze.
Strasznie żeśmy naszym słuchaczom zamieszali w głowach, opowiadając o tych laserach i tym podobnych urządzeniach. Co dalej, panie profesorze, z promieniami rentgena?
No, nie wiem. Co pan ma na myśli, że co?
No dalej, w sensie tak, będziemy nadal koncentrować, że tak powiem, tę wiązkę, żeby poprawić możliwości obrazowania, czy będziemy szukali na przykład zastosowania fal rentgena, nie wiem, do przenoszenia energii albo do innych tego typu procesów?
Ja myślę, że właśnie ulepszanie technik obrazowania, czyli robienie coraz lepszych elementów optycznych, wytwarzanie coraz lepszych impulsów promieniowania w paśmie rentgenowskim, takie jakie produkują laser na swobodnych elektronach, da nam duże możliwości.
Poznawania materii.
Poznawania materii. Tutaj dobrze, że przypomniałem sobie.
Tak.
Nie tylko chodzi o strukturę taką przestrzenną tej materii, ale właśnie są planowane eksperymenty z wykorzystaniem tego promieniowania z laserów na swobodnych elektronach, które posłużą do badania stanów materii, w sensie fizycznego stanu w bardzo ekstremalnych warunkach, typu wysokie ciśnienia, wysokie temperatury. Otóż to się bada. Cały czas chcemy zrozumieć, jak materia zachowuje się w takich ekstremalnych warunkach, ale trudno je uzyskać. Jak to mają być miliony stopni Celsjusza i ciśnienie jakiś tam rzędu kilkuset gigapaskali, to na dłuższą metę trudno jest utrzymać. Robi się plazmę w wysokiej temperaturze, ale ona zazwyczaj jest rzadka. Trudno wytworzyć gęstą plazmę, typu gęstości ciała stałego.
I do czego nam plazma jest potrzebna?
No bo to jest właśnie stan materii w ekstremalnych warunkach. To możemy się dowiedzieć, co na przykład będzie w środku Słońca. W bardzo wysokiej temperaturze i bardzo wysokim ciśnieniu. Takie warunki znajdują się we wnętrzach planet. Tam jest bardzo gorąco i bardzo wysokie ciśnienie. Chcemy wiedzieć, jakie są przejścia fazowe w tej materii, funkcji na przykład zmiany ciśnienia. Wtedy możemy przewidywać albo rozumieć, dlaczego pojawiają się jakieś warstwy w planetach, czy jakieś procesy zachodzące w słońcach, czy w innych dużych ciałach niebieskich. I teraz promieniowanie rentgenowskie ma tą własność, że jest przenikliwe. Ono może przenikać nawet przez plazmę. Przez plazmę praktycznie nic nie przenika, ze względu na to, że tam są swobodne ładunki i ta plazma zazwyczaj reaguje na pole, które chce wejść, przeciwnie, gasząc promieniowanie zaraz na wejściu. To jest
Czyli
efekt
taka
znany.
Czarna dziurka jakby.
Znaczy nie czarna dziurka, czarny obieg dla promieniowania o długościach fal powyżej w ultrafioletu. Jak przejdziemy do promieniowania rentgenowskiego o powiedzmy wysokich energiach, to ono przez taką plazmę jest w stanie przenikać. I w związku z tym, gdybyśmy mieli próbkę materii, którą chcemy zbadać, zogniskowane promieniowanie rentgenowskie i bardzo silny impuls promieniowania, to możemy robić eksperymenty polegające na tym, że nagrzewamy materię w pewnej objętości. Powiedzmy, że mamy ognisko o rozmiarach powiedzmy 10 mikrometrów, mamy blaszkę o grubości 200 mikrometrów i w obszarze, w którym ta wiązka przechodzi przez tą materię, tak ją rozgrzewa, i to jest bardzo szybki proces, bo natężenie jest bardzo duże, że tworzy się plazma w takich warunkach. Ona jeszcze nie zdążyła się rozejść. Ma bardzo wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę. Oczywiście zaraz potem zaczyna się rozprężać i wybucha. Ale przez moment mamy tą plazmę i możemy następnym impulsem zbadać własności tej materii w takich ekstremalnych warunkach. Do tego właśnie te lasery i promieniowanie rentgenowskie znakomicie się nadają. Żadne inne promieniowanie tego nie robi.
Zresztą dlatego tak wielu naukowców się tym zajmuje, próbuje poznać te wszystkie mechanizmy, bo jak słyszymy, potrzeba w krótkim czasie rzeczy, które trudne do pogodzenia są, wytworzyć.
No tak, ten przykład badania tak zwanej gęstej plazmy to jest, bo do tej pory nie ma informacji o stanie tej materii. I jak konstruowano te duże urządzenia, te lasery na swobodnych elektronach, no to w projektach podpierano się właśnie różnymi tymi możliwościami badawczymi, a przede wszystkim obrazowaniem pojedynczych molekuł, znaczy takich dużych molekuł, i badaniem materii w ekstremalnych warunkach. Bo te rzeczy są, znaczy ludzie chcą to poznać. Dobrze by było, gdybyśmy potrafili to zrobić.
Docierały takie informacje do mnie, że była szansa zbudowania lasera na swobodnych elektronach w Białymstoku. Jakby pan profesor to skomentował?
No, tak, parę, to nie wiem, ile czasu temu było. Parę lat?
No a, tak.
Trzy lata temu. Były pomysły, żeby taką instalację tutaj na terenie Białegostoku
stworzyć,
bo były na to fundusze w owym czasie, ale no, jakoś się nie udało, może dlatego, że tak naprawdę nie mamy specjalistów tutaj od tego typu urządzeń. W zasadzie takie urządzenie wymaga tego, żeby dbać o akcelerator, żeby dbać o inne elementy. Do tego potrzebna jest wiedza, praktyka, którą mają inne ośrodki.
A dużo trzeba było terenu? Duży to obiekt miał być?
No to była instalacja rzędu długości 1 kilometra razem ze wszystkimi pomieszczeniami, gdzie by wykorzystywano to promieniowanie. Przy czym to nie było promieniowanie rentgenowskie, tylko promieniowanie terahercowe, czyli coś promieniowanie poniżej jeszcze z długością fali większą niż promieniowanie podczerwone. To miało służyć chemii i biologii do badań cząsteczek chemicznych, bo to jest znakomite narzędzie do badania wibracji tych cząsteczek i badania stanów materii.
No, nie udało się tego stworzyć. Na razie musi pan współpracować z ośrodkami zagranicznymi.
Tak, ja współpracuję. Współpracowałem również wcześniej, znaczy pracowałem na synchrotronie w Japonii przez 3 lata na tak zwanym postdoku. I ja te źródła znam z autopsji, że tak powiem. Pojechałem tam dlatego, że nadal się zajmuję spektrometrią komptonowską, gdzie to promieniowanie jest też wykorzystywane. Przy czym tamta stacja, na której pracowałem, miała specyficzne parametry, bo dawała promieniowanie energii 175 keV. To jest nawet na synchrotron bardzo duża energia, którą wykorzystywaliśmy do badania stanów elektronowych materii, mierząc komptonowskie rozpraszanie na elektronach różnego rodzaju próbek.
Ale tu, panie profesorze, wprowadzamy nowe pojęcie, które wymaga kolejnego programu, żeby przybliżyć naszym słuchaczom, cóż to takiego jest. Dzisiaj opowiadaliśmy o promieniowaniu rentgenowskim, które nie poszło do lamusa, nie zostało zamknięte tylko w szpitalach czy w gabinetach rentgenowskich, ale okazuje się, że jest wszechstronnie wykorzystywane i badane po to, żebyśmy zrozumieli, jak funkcjonuje nasz świat. Tak można by krótko to podsumować.
Tak, można tak powiedzieć.
Dziękuję pięknie. Naszym gościem był profesor Andrzej Andrzejczuk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Lech Pilarski, do usłyszenia.